Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Teraz naszym gościem dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rok akademicki się rozpoczął, studenci zajęcia już mają w trakcie, pierwsze trochę krótsze, ale za chwilę nauka się, także nauka prawników się rozpocznie na dobre. Czego właściwie w tej chwili uczyć studentów prawa? Jest sens w ogóle kształcić prawników w Polsce, czy może warto wszystkich prawników przerzucić na politologię od razu?
Myślę, że może raczej nie na politologię, ale na dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, przede wszystkim sztuki walki mogą być bardzo przydatne, ponieważ niestety dzisiaj prawo stało się nie gmachem sprawiedliwości, lecz prawem siły, prawem pałki w państwie policyjnym, gdzie o tym, czy ktoś może trafić do aresztu, czy ktoś jest prokuratorem krajowym, czy nie jest prokuratorem krajowym, czy jest sędzią Sądu Najwyższego, czy nie jest sędzią Sądu Najwyższego, nie decydują przepisy prawne, nie decyduje praktyka prawnicza, a decydują wyłącznie względy polityczne i to motywowane tak naprawdę jedynie argumentem siły, rozwiercaniem drzwi, rozwalaniem, że tak powiem brutalnie, łomem szaf pancernych, to w ogóle dyskusja na temat bardzo wyrafinowanych argumentów prawniczych przestaje mieć znaczenie. W ogóle przepisy przestają mieć znaczenie, ale też i sami prawnicy przestają mieć znaczenie, bo panie redaktorze, zobaczmy, że dzisiaj rola profesorów, uznanych autorytetów, którzy tłumaczą prawo, oni de facto nie tworzą dyskursu prawniczego. Oni jedynie argumentują kolejne posunięcia władzy z perspektywy może bardziej naukowej, ale mającej wyłącznie charakter następczy względem tego, co się dzieje. Ci, którzy trzymają klucze do władzy, nie słuchają autorytetów prawniczych, robią tak, ażeby przy tej władzy się utrzymać.
W tej chwili, na przykład dzisiejsza Gazeta Wyborcza, duży tekst o tym, że jeden wyrok jest nieważny, bo wydał go neosędzia, a z drugiej strony no tutaj jest wyborczy, czyli może wybiórczy, chciałem powiedzieć, dobór informacji, to niecelowe. Przynajmniej napadę mi się trochę przejęzyczyło całkiem przypadkiem, bo też można znaleźć takie przypadki, gdzie sędziowie mówią, nie rozpatrzę sprawy, bo prokurator jest od pana Korneluka, nie od pana Barskiego. Dzisiaj gościem Poranka Wnet był przewodniczący Izby Karnej Sądu Najwyższego, który jednoznacznie wskazywał, że wszelkie testy czy wszelkie lojalki podpisywane, wszelkie wyrazy żalu, to już jest zachwianie pozycji sędziego. Na ile jest tak, że w tej chwili czeka nas powolny, może nie powolny, ale stopniowy upadek wymiaru sprawiedliwości, że takich artykułów o tym, że jakiś przestępca wchodzi na wolność, bo nie ta osoba wydała wyrok, jaka powinna wydać, będą teraz się częściej, coraz częściej pojawiać.
Ale to nie czeka nas, to już się wydarzyło, mleko się rozlało. Zakwestionowanie legalności istnienia stosunku powołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego w dniu 12 stycznia doprowadziło do tego, że wszystkie działania podejmowane przez prokuraturę po tym terminie, czyli chociażby wymiana prokuratorów rejonowych, prokuratorów okręgowych, wszelkie powołania do prokuratury krajowej w planie specjalnych zespołów śledczych, one są zrealizowane z bardzo istotną wadą prawną i one wymagają sanacji na poziomie każdego postępowania karnego. To znacząco wydłuży proces trwających postępowań karnych, bądź też doprowadzi do wielu umorzeń. I to będą umorzenia, które będą dotyczyć przede wszystkim naprawdę przestępców, ludzi, którzy popełnili jakiś występek, zbrodnie i dzięki kruczkom prawnym, dzięki pomocy swoich pełnomocników procesowych będą mogli starać się podważyć toczące się wobec nich postępowania. Równocześnie naprawdę nie mówmy o neosędziach. Ja wiem, że to jest bardzo zgrabne tłumaczenie i sformułowanie, jednakże chciałem powiedzieć dwie rzeczy, myślę, które są dosyć istotne. Przede wszystkim TSUE nigdy nie powiedział się na temat tego, że sędziowie powołani w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa po roku 2018 nie wydają wyroków. Przeciwnie, wszelkie orzeczenia wydawane przez sędziów, którzy zostali wybrani do danego sądu w tej procedurze, istnieją w obrocie prawnym. Więcej, minister Adam Bodnar jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie podkreślał, że bycie sędzią wybranym w takiej procedurze oznacza, że się nim jest do momentu, w którym przejdzie się albo w stan spoczynku, albo z tego urzędu się zrzeknie, albo w konkretnej sprawie nastąpi wyłączenie sędziego z uwagi na brak jego niezależności, czyli w konkretnej, indywidualnej sprawie. Więcej jeszcze, prokuratura tego samego dnia mówi, że uchwała Sądu Najwyższego w składzie trójkowym nie istnieje w obrocie prawnym, natomiast postanowienie Sądu Okręgowego, w którym sędzią przewodniczącym jest sędzia właśnie wybrany w procedurze przed KRS po roku 2018, istnieje w obrocie prawnym, a dochodzi tutaj o postanowienie w sprawie pana Romanowskiego i w pełni je respektuje. Mamy tutaj do czynienia z jakimś kuriozem, z jakimś horrorem, że ktoś coś wybiera, ktoś na poziomie wpisów na portalu X czy w mediach społecznościowych innych decyduje o tym, co jest prawem, a co nie jest. To nie ma nic wspólnego ani z praworządnością, ani z demokratycznym państwem prawnym, ani w ogóle z trójpodziałem władzy.
Ale taka jest rzeczywistość. W tej chwili jest jakaś wizja wyjścia z korkociągu zapaści praworządności?
Niestety jedynym sposobem, żeby wyjść z tej spirali, która ciągnie nas na dno, na prawnicze dno, jest próba resetu konstytucyjnego, jest próba sanacji, odnowy całego wymiaru sprawiedliwości. Najpierw oczywiście warunkiem brzegowym musi być doprowadzenie do zaniechania dalszego niszczenia tego wymiaru sprawiedliwości, a następnie wydaje się, że taką próbą uratowania tego, co jeszcze zostało, a naprawdę, że tak można powiedzieć, że sprawiedliwość i rządy prawa na tyle się załamały, że dzisiaj należy zbierać tylko pokruchy, pewnym rozwiązaniem byłoby budowa tego na nowo autorytetu, tak Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego, prokuratora krajowego, poszczególnych instytucji jak Krajowa Rada Sądownictwa, albo przy udziale, bardzo dużym udziale społeczeństwa w albo wyborach bezpośrednich, bądź też przy udziale Zgromadzenia Narodowego, tudzież parlamentu, ale przy bardzo wysokiej większości. To powinien być wybór taki, jaki chociażby jest w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo tylko to doprowadziłoby do tego, że sędziowie, prokuratorzy, inne osoby, które pełnią funkcje ważne z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, mieliby taką legitymację do swoich działań, że poszczególni obywatele uznawaliby, obywatele, ale i ministrowie, inni osoby pełniące ważne funkcje w państwie, uznawaliby ich autorytet.
To jest cofnięcie się wstecz, o ile można się cofnąć w przód oczywiście. To jest wycofanie się także ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przedwczoraj gościem Radia Wnet był jeden ze współtwórca aktualnego stanu praworządności, były wiceminister sprawiedliwości, pan profesor Marcin Warchoł, który mówi, nie ma potrzeby żadnej zmiany. Obecny kształt KRS jest dobry, jest ona legalna, powinna działać i nie widać takiego powodu, żeby się wycofywać z tych zapisów, z tego, co mówi pan doktor. Wynika jednak, że warto, aby zmienić kształt Krajowej Rady Sądownictwa, o czym też mówiła otwarcie sama przewodnicząca także w Radio Wnet, że gdyby prezydent poprosił, żeby wyjść, żeby było kompromis, to obecny skład KRS-u jest gotowy swoje stanowiska na łamach takiego kompromisu i wyłonienia nowej, niezależnej ani od sędziów, od korporacji sędziowskiej, ani niezależnej tak w tym stopniu, jak obecnie od polityków Krajowej Radzie Sądownictwa, to gotowi są ze swoich funkcji zrezygnować.
Panie redaktorze, I pan profesor Warchoł ma rację, ale też i członkowie KRS-u mają rację, bo mylimy tutaj dwa porządki. Przede wszystkim dane rozwiązanie jest zgodne z prawem do momentu, w którym ktoś zakwestionuje bądź też zmieni prawo. Czyli skoro nikt nie zakwestionował przed Trybunałem Konstytucyjnym konstytucyjności obecnego kształtu KRS, to funkcjonuje domniemanie konstytucyjności i tego, że działam zgodnie z prawem i nie jest wadliwe, jak chcieliby niektórzy funkcjonariusze medialni. Druga sprawa to jest jednak kwestia efektywności i faktycznej sprawczości danego organu. Wydaje się, że zabrnęliśmy dzisiaj tak daleko, że konieczna jest próba reformy, konieczna jest próba pewnej sanacji po to, ażeby poziom autorytetu czy poziom posłuchu społeczeństwa względem rozstrzygnięć podejmowanych przez daną instytucję zwiększyć. Niemniej to, że chcemy coś zreformować, nie oznacza, że coś nie działa obecnie zgodnie z prawem. Jedynie widzi się wady na poziomie efektywności faktycznego działania, które należy poprawić. Tak to działa w demokratycznym państwie prawnym. Jeżeli widzimy, że daną instytucję warto zreformować, to ją reformujemy poprzez zmianę prawa, a zmiana prawa zakłada nie wpis na portalu X, nie uchwałę Sejmu, lecz konkretną procedurę ustawodawczą, która kończy się podpisaniem ustawy przez pana prezydenta. A o tym wielu dzisiaj zapomina.
Chciałoby zapomnieć, chyba to też sami trochę spędza sen z powiek, co po niektórym. Naszym gościem był dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Panie doktorze, panie rektorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Do zobaczenia, do usłyszenia.